Chrystusie, drodzy przyjaciele tej kosztownej prawdy Bożej. Sprawia nam wielką radość i przyjemność być tu pośród Was, razem z Wami. Jest to dla mnie osobiście szczególne miejsce, z uwagi na to, że tutaj kilka, może 20 lat temu zaczynałem tutaj pośród braci i sióstr na kursach młodzieżowych, a teraz przychodzi czas, aby stanąć przed Wami i przemówić z dobrego Słowa Bożego. Tym bardziej z tego się dzisiaj cieszymy, że Pan Bóg pobłogosławił nasze zamiary i naszą drogę tutaj do Was na to miejsce. I jesteśmy szczęśliwi, że razem z Wami spędzamy te wakacje w Królestwie Bożym, w tej namiastce Królestwa Bożego. Przy tej okazji chciałbym dołączyć do bukietu pozdrowień. Pozdrowienia od moich rodziców, brata Walentego i siostry Eleonory, którzy nie mogli być tutaj razem z nami, są w innym miejscu pośród braci i sióstr. Oni dołączają również swoje pozdrowienia, a pozdrowienia od zboru wrocławskiego, którego jestem członkiem, już braterstwo wczoraj słyszeli. Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, lekcją czy rozważaniem, z którym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, chciałem zaczerpnąć ze słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, które zanotowane są w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 13 i w wersecie 11. Ale zanim przeczytamy te słowa, chciałbym zrobić parę słów wstępu. To była historia, czy to jest zapis, opis historii, której nasz Pan Jezus Chrystus przemawiał do ludu, przemawiał w podobieństwach, przemawiał w przypowieściach i kiedy skończył przemawiać, zgromadzili się wokół Niego uczniowie, już bardziej na osobności, bardziej w takim kameralnym gronie i ciekawiło ich, ponieważ nie rozumieli tego, co Pan Jezus chciał im powiedzieć. I przeczytamy parę tych słów od 10 wersetu. I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I za podstawę naszych rozważań chciałbym, aby posłużyły nam słowa naszego Pana z 11 wersetu, którym powiada do swoich uczniów: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios. Bardzo ciekawa myśl naszego Pana i w dzisiejszych rozważaniach chcę, abyśmy wspólnie tę myśl rozwinęli. Ta historia odnośnie wytłumaczenia podobieństw zanotowana jest aż w trzech Ewangeliach, według zapisu trzech ewangelistów. I zauważymy pewną drobną różnicę, ponieważ Ewangelia według świętego Mateusza w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, tą, którą się posługujemy, mówi o tajemnicach, tajemnice w liczbie mnogiej. Biblia Gdańska w Ewangelii świętego Mateusza mówi tajemnicę w liczbie pojedynczej, jako jedna tajemnica. I kiedy popatrzymy na różne tłumaczenia i na różne zapisy ewangelistów, to raz możemy spotkać w liczbie pojedynczej, raz możemy spotkać w liczbie mnogiej. Zastanowiło mnie to trochę i poszukiwałem odpowiedzi na takie pytanie, co nasz Pan Jezus Zbawiciel chciał powiedzieć uczniom przez te swoje słowa. Czy chodzi tutaj tylko o jedną tajemnicę Królestwa, czy może o wiele tajemnic? Myślę, że pod względem językowym czy filologicznym nie będziemy w stanie rozstrzygnąć tego. I myślę, że nie jest to istotą rzeczy. Niemniej jednak w naszych rozważaniach będziemy chcieli pokazać, że Pismo Święte mówi o wielu szczegółowych tajemnicach, które dotyczą Królestwa Bożego, a w szczególności Królestwa Niebieskiego, które składają się na jedną wielką tajemnicę Królestwa, tajemnicę Ewangelii mówiącą na temat planu zbawienia człowieka. I ponadto będziemy chcieli powiązać ze sobą słowa naszego Pana w tym temacie z wypowiedziami apostołów zapisanych w listach apostolskich i zwracając szczególną, czy skupiając naszą uwagę na tajemnicach, które odnoszą się szczególnie do Kościoła w wieku Ewangelii. Możemy to sobie wyobrazić w taki sposób. Nasz Bóg, Stwórca Wszechmogący, który jest kompozytorem, tworzy pewien utwór muzyczny. Nasz Zbawiciel, jako jego narzędzie, jako dyrygent, który realizuje ten plan. Słyszymy też instrumenty, pewne prawdy Boże, które zanotowane są w Piśmie Świętym. Czasami słyszymy pojedyncze instrumenty, słyszymy fragmenty melodii, ale kiedy złoży się to w jedną całość, w piękną, harmonijną całość, to wtedy pobudza nas to tym bardziej do pozytywnych uczuć, do pewnej harmonii, która w nas się wzbudza i to wtedy sprawia, że stajemy się lepszymi, że nasze serce staje się lepsze. I tak również jest z prawdami Bożymi. Czasami zastanawiamy się nad konkretną prawdą i omawiamy ją, ale czasami warto też spojrzeć jakby z lotu ptaka na to, aby powiązać ze sobą prawdy Boże i aby one za pomocą synergii tym bardziej pobudzały naszą wiarę i naszą gorliwość. W naszym rozważaniu będziemy chcieli spojrzeć jakby nieco z lotu ptaka. Co to jest tajemnica i o jakiej tajemnicy tutaj nasz Pan Jezus Chrystus mówi? Tak po ludzku rzecz ujmując, tajemnica to pewne dane, czy też informacje, czy pewna wiedza, która jest ujawniana tylko uprawnionym osobom, a rozpowszechnianie takiej informacji jest zakazane. Tak powszechnie w systemie prawnym i społecznym jest przyjęte, że pewne tajemnice obarczone są pewnymi warunkami i obarczone są również karą za rozpowszechnianie. Nas to cielesne czy człowiecze znaczenie nie tak bardzo interesuje, jak bardziej interesuje nas to, co dotyczy spraw Bożych, to co dotyczy tajemnej mądrości Bożej, która była zakryta przed wiekami, ale została i jest objawiana dla ludu Bożego. W Piśmie Świętym słowo tajemnica wywodzi się z greckiego słowa mysterion, które oznacza zamknięte usta, sekret, tajemnica, coś, co nie należy rozgłaszać. Natomiast i na sposób ludzki, tak jak wspomniałem, aby poznać pewne tajemnice, szczególnie ściśle tajne, państwowe tajemnice, trzeba przejść odpowiednie szkolenia, trzeba zdobyć certyfikat, papier, pieczątkę, żeby móc mieć do tego dostęp. I w sprawach Bożych, bo na to chcemy zwrócić uwagę, też są pewne warunki, które są konieczne do tego, aby Bóg nam chciał objawić swoje tajemnice. Będziemy też mówić na temat certyfikatu, to jest pieczęci ducha, który jest konieczny, aby zrozumieć głęboką mądrość Bożą. Komu tajemnica Królestwa jest objawiona? Nasz Zbawiciel powiada, wam jest dane znać tajemnicę Królestwa. Czyli w pierwszej kolejności mówi do uczniów, do tych, którzy zgromadzili się wokół naszego Zbawiciela. Z tego zapisu możemy wywnioskować i odczuć, że nasz Zbawiciel mówił do pewnego wąskiego grona uczniów, którzy zgromadzili się wokół Niego. Nie mówił tego do całego ludu. Wyraźnie jest pewnie rozgraniczenie. Ci, którzy zgromadzili się wokół naszego Zbawiciela i mieli takie pragnienie, aby poznać to, co do nich Zbawiciel chciał powiedzieć, ale byli ci, którzy słuchali, czy to lud izraelski, czy może też faryzeusze, uczeni w piśmie, jak często czytamy na kartach Ewangelii. I tu widzimy, że należało uczynić pewne staranie, czyli trzeba było chcieć, żeby poznać i zapytać naszego Zbawiciela. Trzeba było mieć takie pragnienie. I zastanawiając się nad tym tematem, znalazłem taki zapis psalmisty z psalmu 25, szczególnie w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. Tutaj jest różnica w tłumaczeniach i według Biblii Gdańskiej jest najpoprawniej przetłumaczone w nawiązaniu do tekstu oryginalnego. 25 rozdział, 25 psalm i werset 14. Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Biblia Tysiąclecia mówi: Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją i powierza im swoje przymierze. Nie ma tutaj w ogóle mowy na temat tajemnicy. Biblia Warszawska też mówi: Pan Bóg ma społeczność z tymi, którzy się Go boją i powierza im swoje przymierze. Myślę, że najwłaściwsze tłumaczenie tego jest właśnie, i to bardzo pięknie pokazuje, komu Pan Bóg chce objawiać swoje tajemnice. To są ci, którzy się Go boją, ci, którzy wierzą w Niego, a przymierze swoje oznajmuje im. Bo tajemnica Boża nie jest objawiona wszystkim ludziom, lecz tylko tym, którzy są w społeczności z Bogiem i ci, którzy w obecnym wieku przybliżyli się do Jezusa Chrystusa przez wiarę. Zbawienie z łaski Boga w obecnym wieku, to jest wieku Ewangelii, można osiągnąć jedynie przez wiarę, a wiara przecież jest ze słuchania. Wiara jest uzależniona od poznania i od objawienia. I to ze słuchania nie tylko takiego, żeby słyszeć, ale żeby zrozumieć i przyjąć je do serca. Bo ta wiedza konieczna jest do rozwoju naszej wiary i naszego zbawienia. A ta wiedza pochodzi ze Słowa Bożego, przekazana już w Starym Testamencie za pośrednictwem proroków i w Nowym Testamencie za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa i później apostołów. Jak mówi apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, zacytujemy z pamięci te słowa, że święci prorocy poprzez działającego w nich Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, prorokowali o przeznaczonej dla nas łasce. To są rzeczy, które sami aniołowie poznać pragną. To są wielkie, wspaniałe tajemnice, o których prorokowali prorocy Boży w Starym Testamencie, które były przekazane ze względu na nas, to jest w czasie wieku Ewangelii na Kościół. Wspaniałe obietnice Boże i to są rzeczy, które sami aniołowie pragną wejrzeć, a nie jest im to dane. To, jak będziemy czytać, nadziemskie władze i zwierzchności na niebiosach starają się poznać rozliczną, różnorodną mądrość Bożą przez Kościół. To jest właśnie tych, którzy są ofiarowani w wieku Ewangelii. Bowiem to w tym czasie, w obecnym czasie, Bóg powołuje klasę Kościoła, która posiada uszy ku słuchaniu Jego poselstwa. Pan objawia im swoje tajemnice, to są tylko niektórzy, którzy spełniają określone warunki. Nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus, wypowiedział takie słowa, które zanotowane są w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza i wersety od 25 do 30. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Tutaj z tych słów naszego Pana możemy wyciągnąć kilka ważnych lekcji. Pan Bóg zakrywa swoje tajemnice przed mądrymi i roztropnymi tego świata. Być może dlatego, że wpadliby w pychę, poznając mądrość Bożą. A także zapis pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział i werset 8, który za chwilę jeszcze będziemy czytać, będzie nas informował o tym, że gdyby poznali tą mądrość, nie ukrzyżowaliby Jezusa. A przecież było to konieczne do tego, aby Pan Bóg mógł przeprowadzić plan zbawienia człowieka. I z tego fragmentu również dowiadujemy się, że należy wziąć jarzmo na siebie. Jest powiedziane, że to przede wszystkim ci, którzy czują się zmęczeni, obciążeni, w cudzysłowie, myślę, że nie tylko tak fizycznie, ale przede wszystkim duchowo, czują się obciążeni grzechem. To są głównie ubodzy tego świata, ale za to bogaci w wierze, jak mówi werset 28. Tak więc myślę, że pewne warunki, które są konieczne, aby poznać tajemnice Boże, możemy umieścić w kilku punktach. Pewne nawet, możemy powiedzieć, stopnie wtajemniczenia. Po pierwsze, są to ludzie prości, którzy i o dobrym usposobieniu i szlachetnym sercu. Pamiętamy na wypowiedź, na kazanie naszego Pana na Górze Błogosławieństw, Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział. Tam jest podane wiele cech, które należy spełnić, aby odziedziczyć królestwo. Są to zmęczeni, obciążeni, jak już powiedzieliśmy, grzechem. I ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i dostąpili usprawiedliwienia, to jest stanu przypisanej sprawiedliwości, po to, aby mieć społeczność z Bogiem. Tutaj możemy zacytować dobrze wam znane słowa z listu do Rzymian z 5 rozdziału, pierwsze dwa wersety. A także koniecznym warunkiem jest uczynienie z siebie samych ofiary dla Boga przez zawarcie z Nim przymierza, jak nazywamy to przymierze przy ofierze. To jest to, o czym tutaj nasz Zbawiciel wspomina już w przeczytanym wersecie, że weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca. To należy wynałożyć wysiłek. Pewną decyzję należy podjąć odnośnie zmiany w swoim życiu. I kolejna rzecz, która jest konieczna, to jest otrzymanie spłodzenia, to jest pieczęć, jak wspomniałem, pieczęć z Ducha Świętego do nowego życia. O tym wspomina zapis pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział i 14 werset. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Człowiek o takim usposobieniu, człowiek spełniający te kryteria, te warunki, zdaje sobie sprawę, że nie jest sam w stanie i samodzielnie zagwarantować sobie zbawienia i wybawienia od śmierci. Ma poczucie, że jest grzeszny, ma poczucie, że chce być wybawiony, ale sam nie jest w stanie tego uczynić. Musi polegać na swoim Stworzycielu Wszechmogącym, a także na swoim Odkupicielu, Jezusie Chrystusie. To dlatego Pan Bóg objawia swoje tajemnice wybranym, garstce, którzy chcą do Niego przyjść i którzy chcą znaleźć w Nim odpocznienie. Jak mówi nasz Zbawiciel, kto ma uszy, niechaj słucha. 17 werset z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, który przeczytaliśmy, informuje nas o tym, że przed Chrystusem było wielu dobrych, sprawiedliwych mężów Bożych. I również apostołowie mówią o mężach wiary, którzy byli w społeczności, nawet Abraham nazywany jest przyjacielem Boga. Ale były rzeczy, które nie zostały im objawione. Nie był to jeszcze właściwy czas. Byli to mężowie, którzy chcieli wiedzieć i pragnęli wiedzieć to, co widzieli uczniowie, ale tego nie widzieli i nie słyszeli, ponieważ jeszcze nie przyszedł słuszny czas zamierzony przez Boga, aby ten etap planu Bożego był realizowany. Tak więc na tym etapie chciałbym podkreślić tutaj dwie lekcje, które wypływają dla nas z wypowiedzi naszego Pana. Po pierwsze, właściwe poznanie tajemnic Bożych ma miejsce we właściwym, odpowiednim czasie, który postanowił Bóg. Wcześniej, chociażbyśmy wynałożyli wiele wysiłku, nie poznamy i nie zrozumiemy tych tajemnic. Pod tym względem tajemnice Boże są inne niż tajemnice ludzkie, bo ludzie starają się poznać tajemnice, starają się wykraść tajemnice, starają się szyfrować tajemnice, zatajać, ale u Boga nie da się nic wykraść przed czasem. Tak więc musimy też i z szacunkiem patrzeć na to, co Bóg nam objawia i patrzeć na to, czy jest właściwy czas. Po drugie, nie wystarczy mieć literalne oczy i uszy, aby słuchać i rozumieć tajemnice Boże. Bo to tylko niektórym Pan daje poznać te swoje tajemnice, swoje prawdy. Ci, którzy mają właściwy stan serca i mają społeczność z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a ponadto zawarli z Bogiem przymierze przy ofierze. Bowiem, jak powiada nasz Pan, tym, którzy są Panu Bogu obcy, albo inne tłumaczenie mówię, tym, którzy są na zewnątrz, Jego tajemnice nie są objawiane. Pomimo tego, że słyszą, literalnie słyszą, to oni nie są w stanie tego zrozumieć. Czym są te tajemnice Boże? Jakie Pan Bóg tajemnice Boże objawia, jakie już objawił, a jakie jeszcze są przed nami? Wiemy i czujemy, wierzymy, że Pan Bóg Wszechmogący, Stworzyciel Wszechrzeczy jest autorem i twórcą wszystkiego, co nas otacza. Zarówno w świecie materialnym, jak i w świecie duchowym. Pan Bóg nie działa w sposób chaotyczny, ale działa w sposób harmonijny, w sposób przemyślany, mając plan, który skrupulatnie realizuje. Ale ten plan, wiele szczegółów tego planu było zakryte aż do pewnego czasu. Nie było objawione. Teraz chciałbym, abyśmy otworzyli zapis listu do Efezjan, 3 rozdział, począwszy od 1 wersetu, gdzie apostoł święty Paweł do braci w Efezie mówi o objawieniu, które otrzymał, o objawieniu tajemnicy. I ten fragment będzie nas uczył, w jaki sposób działa tajemnica Boża, w jaki sposób Pan Bóg objawia nam tą tajemnicę. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Pan Bóg stopniowo objawiał swoim sługom zamiary, które miał względem człowieka. Przykładem jest chociażby słowa w Edenie, które były powiedziane do Adama. O nasieniu to już było wspomniane wczoraj, w wczorajszym temacie brata Tomka odnośnie odnowienia wszystkich rzeczy. Możemy wspomnieć tutaj również postać Abrahama, który był w społeczności z Bogiem i jemu Bóg też objawiał pewne zamiary, pewne tajemnice, które nie były znane innym ludziom. Natomiast Bóg zawsze objawiał tylko tyle, ile było konieczne w danym czasie. W Nowym Testamencie jest przynajmniej kilkanaście zapisów, które mówią o tajemnicy Bożej, o sprawach, o których Bóg wcześniej zamierzył, ale których nie ujawniał aż do określonego czasu. Niektóre z tych zapisów mówią wprost, co było tą tajemnicą, jak ten zapis, który przeczytaliśmy, który mówi na temat tego, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie. Niektóre z tych zapisów uchylają tylko rąbka tajemnicy, rzucają pewne światło i są to może rzeczy, które czekają jeszcze na objawienie. Na początku wieku Ewangelii, a myślę, że o tym właśnie rozmawiamy o wieku Ewangelii, o czasie, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, w trakcie swojej misji, przemawiał do apostołów i mówił o tym, że przybliżyło się Królestwo Niebios. Bo Pan Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ojców przez proroków, ale u kresu tych dni przemówił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Są to słowa, które zanotowane są w pierwszych słowach listu do Hebrajczyków. Po naszym Panu wiemy, że byli apostołowie, którzy byli wybrani i naznaczeni do tego, aby za pośrednictwem Ducha Świętego objawić i zgłębić jeszcze bardziej to, co nasz Pan Jezus Chrystus chciał powiedzieć o Królestwie Niebios. Ale tylko to, co było aktualne i konieczne i potrzebne dla rozwoju ówczesnego Kościoła w trakcie wieku Ewangelii. W zapisu listu do Efezjan, który czytaliśmy z trzeciego rozdziału, również jest pewna lekcja, którą też już wspomnieliśmy po trosze, że tajemna mądrość, że tajemnice Boże w stosunku do Kościoła i w stosunku do realizacji planu zbawienia człowieka są objawiane przez Kościół, poprzez zgromadzenie świętych Jego za pośrednictwem Świętego Ducha. I to jest ważna lekcja dla nas, że przez zbory, przez zgromadzenie świętych, przez konwencje, takie zgromadzenia jak dzisiejsze, możemy uczyć się głębokich, mądrych zamiarów Bożych. Możemy uczyć się wspólnie to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Poprzez społeczność bratnią możemy więcej. Będziemy w stanie poznać więcej. Będziemy w stanie korygować się nawzajem i kształtować w jedno ciało Chrystusa, o czym za chwilę jeszcze wspomnimy. Dlatego też zachęcamy wszystkich, aby nie opuszczali społecznego zgromadzenia, bo to jest miejsce, gdzie uczymy się, gdzie czerpiemy z czystego źródła. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział i wersety od 7 do 10 mówią tak. Niektóre z tych wersetów już wspomnieliśmy. ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowani. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I dalej mówi tak. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Widzimy, braterstwo, kolejny zapis, który mówi, że tajemna mądrość Boża, która zakryta była przed wiekami, a Bóg to przeznaczył ku chwale naszej, to jest ku rozwojowi Kościoła i uwielbieniu Kościoła. I również apostoł mówi o tym, że dokładnie to, co nasz Pan powiedział, że te tajemnice Boże to nie jest udziałem możnych tego świata, bogatych, literalnie bogatych w pieniądze, nie jest udziałem władców tego świata, ale i nie jest mówione w uczonych słowach ludzkiej mądrości, ale to są słowa, w których przejawia się duch i moc. Objawienie tajemnicy Bożej w wieku Ewangelii, począwszy od naszego Pana, skupia się na Królestwie Bożym, a bardziej szczegółowo na Królestwie Niebieskim, to jest na tej części, która dotyczy powołania i członkostwa w Kościele Chrystusowym. Ponadto z wypowiedzi apostołów również poznajemy tajemnice, które dotyczą szerszego pola, to jest dzieła pojednania całej ludzkości z Bogiem, w którym wybór Kościoła w ulubienicy Chrystusowej jest tylko pewną częścią. I przede wszystkim są to podwaliny, czyli złożenie ofiary przez Jezusa Chrystusa, złożenie okupu i wybór klasy oblubienicy, to jest królestwie kapłaństwo. To są rzeczy, które są przygotowaniem do rozpoczęcia właściwego królestwa. To są podwaliny przyszłego wieku. W obecnej chwili chciałbym, abyśmy wspomnieli kilka takich tajemnic, o które zapisane są w Nowym Testamencie. Oczywiście można by przyjąć tu różne kryteria, jak nazwać i jak podzielić te tajemnice. Chciałbym, żeby nie było to w tej chwili zbyt szczegółowe, ale żebyśmy poznali, co Pan Bóg zechciał w swoim słowie nam objawić. Po pierwsze, najważniejsze, o którym pomyślałem i uznałem, że w pierwszych słowach powinienem powiedzieć, to jest tajemnica baranka niewinnego i nieskalanego Jezusa Chrystusa, który został przewidziany przed założeniem świata. To jest, proszę braterstwa, czasami niewyobrażalne dla nas, jak zanim Pan Bóg stworzył świat, zanim stworzył byty niebieskie i stworzył człowieka, On już upatrzył sobie baranka. Jezusa Chrystusa, który później przyszedł w słusznym czasie jako człowiek i umarł za doskonałego człowieka Adama, a w Adamie także za cały rodzaj ludzki. Bóg przewidział to w swojej wielkiej, wielkiej mądrości, że człowiek przestąpi jego doskonałe prawo i zgrzeszy. I czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale i wersety począwszy od 18. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, Wprawdzie był on już przeznaczony przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich. Ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego. To jest, zostaliście wykupieni z grzechu odziedziczonego od Adama. Wykupieni zostaliście krwią baranka niewinnego i nieskalanego. To jest ten, który był sprawiedliwy i doskonały, który był świadkiem, który wszystko znosił oprócz grzechu, niewinny i nieskalany. Bo Pan Bóg przewidział go już przed założeniem świata, a został objawiony w czasach ostatnich, to jest u zarania, u początku wieku Ewangelii, ze względu na was, ze względu na nas, to jest ze względu na Kościół Chrystusowy, w pierwszej kolejności, którzy przez Niego, to jest przez Jezusa, możemy przez wiarę w Boga, przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy zbliżać się do Boga. To Bóg dał Jezusowi chwałę i również taka chwała jest nadzieją naszą za sprawą Jezusa Chrystusa i Jego ofiary. To Bóg w swojej mądrości zawczasu przygotował plan wybawienia człowieka od śmierci poprzez śmierć swojego Syna, a także poprzez wybór Kościoła oblubienicy, czyli małżonki dla swojego Syna. To właśnie między innymi ze względu na nas, Kościół, to jest Baranek Boży został objawiony. Objawiona nam została ta tajemnica, a również tajemnica odkupienia człowieka. Jak mówi apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 3:16, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Mowa o naszym Jezusie Chrystusie, właśnie o baranku, który został zabity nie tylko za nas, ale za całą ludzkość. Kolejna tajemnica, o której chcemy wspomnieć, tak nazwałem ją pojednanie wszystkiego w Jezusie Chrystusie. Bowiem, jak wspomnieliśmy, zamiarem Boga jest, aby w Jezusie Chrystusie wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To nasz Pan Jezus Chrystus jest tym narzędziem w rękach Bożych, aby objąć Królestwo i doprowadzić ludzkość do społeczności z Nim. To jest temat, który słyszeliśmy wczoraj odnośnie odnowienia wszystkich rzeczy, odnośnie restytucji. Wiele rzeczy już zostało powiedziane, więc nie będziemy powtarzać. Chciałbym podać tylko kilka myśli dotyczących tajemnicy z tym związanej. Bo jak już czytaliśmy już zapis listu do Efezjan z 3, ale w tym samym liście, w 1 również apostoł święty Paweł mówi o objawieniu tajemnicy Bożej. To jest pierwszy rozdział listu do Efezjan od 3. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam, przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwał Jego, my, którzy jako pierwsi, to jest apostołowie, nadzieję mieliśmy w Chrystusie. A w Nim i wy, którzy słyszeliście słowo prawdy, to są pozostali członkowie Kościoła, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Jakże wspaniała prawda, wspaniała tajemnica woli Ojca Niebieskiego, która została z nastaniem pełni została objawiona na początku wieku Ewangelii. Przez Chrystusa, przez Jego apostołów i również jest aktualna dla nas. Bowiem zamiarem Bożym jest, aby dać szansę ludzkości, aby wzbudzić ludzkość ze śmierci i z grzechu i przyprowadzić ją do społeczności z Nim. I do tego Pan Bóg używa swojego Syna, a także przewidział wybór małżonki jako nie jednej osoby, ale wielu istnień, które będą stanowić jedno ciało, o czym za chwilkę jeszcze wspomniemy. List do Koryntian, 15 rozdział, jest bogaty w pewne lekcje dotyczące zmartwychwstania i Królestwa Bożego. Tam wspomniane jest odnośnie końca działalności Jezusa Chrystusa pod koniec wieku tysiąclecia. Gdzie w 15 rozdziale, pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, począwszy od wersetu 24, możemy przeczytać następujące słowa. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Zamiarem Boga jest, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Do tego używa swój przemyślany plan Jezusa Chrystusa jako narzędzie i oblubienicę Chrystusową, Chrystus jako głowa i ciało. I pod koniec wieku tysiąclecia, kiedy ostatni przeciwnik zostanie, po ostatniej próbie, w której śmierci, zostanie zniszczona śmierć i wszystko zostanie poddane Bogu Ojcu i będzie wszystko w harmonii i szczęśliwości. Pamiętamy takie podobieństwo, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus na temat pasterza i owczarni. W tej chwili jest pasterz i jest owczarnia. Ma swoje owce. Myślę, że odnosimy to do naszego Pana Jezusa Chrystusa jako tego pasterza i do Kościoła przede wszystkim w pierwszej kolejności. Ale nasz Pan też wspomina, że przyjdzie taki czas, że są jeszcze inne owce, które trzeba dołączyć do tej owczarni. I to ładnie pokazuje taki szeroki, w szerokim spojrzeniu zamiar Boży, który chce doprowadzić do pojednania i do harmonii zarówno tych, którzy chcą służyć Mu w obecnym wieku, ci, którzy są uczestnikami niebiańskiego powołania, a także całej ludzkości. Tak więc w realizacji Bożego planu najpierw konieczne było złożenie ofiary przez Jezusa Chrystusa, to jest okup, a potem Pan Bóg przewidział czas na ofiarę i wybór Kościoła. To są rzeczy konieczne, aby mógł się rozpocząć kolejny etap w Bożym planie, to jest odnowienie wszystkich rzeczy. Bowiem odnowienie wszystkich rzeczy będzie również zastosowaniem ofiary za ludzkość, będzie również zaprowadzeniem nowego porządku, porządku nowego przymierza z lepszym pośrednikiem, to jest Chrystusem jako głowa i ciało. I w tym Bożym planie kolejna tajemnica, która dotyczy szczególnie Kościoła. I myślę, że to nas najbardziej interesuje i na tym chcemy się skupić. Powołanie do boskiej natury. Coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca i nie mamy informacji, żeby kiedykolwiek się powtórzyło. Niepowtarzalna szansa, aby naśladować Jezusa Chrystusa i aby stać się współdziedzicami Jego dziedzictwa. List do Efezjan 3 rozdział 6 werset już cytowaliśmy. To jest wielka, wspaniała prawda i tajemnica, której również słyszeliśmy i w dniu wczorajszym. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego mistycznego ciała Chrystusa, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie. jesteśmy dziećmi według wiary. Dziećmi Abrahama według wiary. Jesteśmy członkami tego samego Izaaka. I pamiętamy, że ta wiedza na temat pogan, którzy mieli stać się częścią Kościoła, nie była znana. Jakżeż trudno przyszło Piotrowi, żeby zrozumieć, że ma pójść do domu pogańskiego i żeby wygłosić tam kazanie i żeby ochrzcić w domu Korneliusza. Pan Bóg musiał specjalnie przygotowywać Piotra poprzez widzenie i zapewniać go, że taka jest wola Boża, aby również powołanie do Kościoła otworzyło się na ludzi, którzy nie wywodzą się z narodu izraelskiego, a to jest z pogan. List do Kolosan, inny z kolei list, pierwszy rozdział, wersety od 24 do 28, gdzie apostoł święty Paweł pisze tak: teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełnią na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń i objawioną teraz świętym Jego, to jest Kościołowi, że również poganie mieli stać się współdziedzicami, ci, którzy ofiarują swoje życie Bogu na służbę, staną się członkami tegoż samego ciała Chrystusa. Bo już Pan Bóg w swojej mądrości również przewidział, że naród izraelski jako naród, oni nie staną się spadkobiercami tej obietnicy i nadziei Królestwa Niebieskiego. To jest powołanie do Kościoła. Bo apostoł święty Paweł w liście do Rzymian wspomina o tym w 10 rozdziale i od wersetu 19. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy mnie nie pytali. Przyszedł właściwy czas, na początku wieku Ewangelii, kiedy poselstwo zostało skierowane do pogan, nie do konkretnego narodu, nie do konkretnej rasy, ale dla tych, którzy mieli uszy k usłuchaniu i chcieli przyjąć poselstwo Ewangelii, chcieli dostąpić usprawiedliwienia przez wiarę i ofiarować swoje życie Bogu na służbę. I zostali również spłodzeni z Ducha Świętego do nowego życia. I tajemnica, która dotyczy Kościoła, również pokazana jest, mogłoby to być swego rodzaju jakby osobną tajemnicą. Mam na uwadze list do Efezjan, 5 rozdział, od wersetu 28 do 32, gdzie apostoł święty Paweł używa przykładu małżeństwa, męża i żony, pokazując, czyli de facto jednego ciała, ale troszeczkę w innym ujęciu, mówi o tym, w jaki sposób będzie wyglądała i wygląda współpraca Chrystusa i Kościoła, to jest głowy i ciała. Gdzie mówi tak: tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Tajemnica to wielka. I tak zastanawiając się nad tym tematem, proszę braterstwa, Czasami możemy się zastanawiać, dlaczego Pan Bóg tak restrykcyjnie podchodzi do sprawy małżeństwa. Ale jest to obrazem na to większe małżeństwo. Wspaniałe małżeństwo Chrystusa i Kościoła. Powinniśmy z tego czerpać ważne lekcje. Mówiąc na temat tajemnicy powołania do boskiej natury, myślę, że należy wspomnieć również o pierwszym zmartwychwstaniu. Pierwszym zmartwychwstaniu, o przemianie Kościoła, ponieważ jest to rzecz też unikalna, która nie miała miejsca wcześniej i nie mamy wiedzy na ten temat, czy kiedykolwiek jeszcze nastąpi. To jest przemiany z natury ludzkiej na naturę duchową, na naturę boską. Był tylko do tej pory jeden przypadek, który został zanotowany na kartach Nowego Testamentu. To jest przykład naszego Zbawiciela, który umarł jako człowiek, ale został wzbudzony jako istota duchowa, jako istota boska. Pan Bóg ma taką moc i dał również taką nadzieję Kościołowi. Jak mówi list do Rzymian, 6 rozdział, 5 werset, mówiący głównie o chrzcie śmierci Chrystusa, ale tam bardzo pięknie pokazana jest pewna analogia dotycząca zmartwychwstania. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, jeżeli zostaliśmy ochrzczeni takim chrztem, jeżeli On został ochrzczony, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Bardzo piękna nadzieja, która nam przyświeca. Czytaliśmy już pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Dalsze wersety od 51 wersetu, gdzie apostoł mówi właśnie na temat tajemnicy przemiany. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Aby gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. W pierwszej kolejności te słowa dotyczą, jak to czasami mówimy, ostatków Kościoła. Ci, którzy praktycznie nie zasną snem śmierci, ale zostaną w okamgnieniu przemienieni. Niemniej jednak pokazuje nam tutaj pewną prawdę, która jest aktualna dla całego Kościoła, że to, co skażone, to, co jest naszą ludzką naturą, to, co apostoł święty Paweł określa jako namiot tymczasowy, taka tymczasowa budowla, która musi być zniszczona, musi ulec degradacji i zagładzie, musi to, co wewnętrzne w nas, to, co nowy człowiek, który rozwija się, nowe stworzenie, musi przyoblec się w to, co jest nieśmiertelne, w nieśmiertelność. Czyż nie wspaniała nadzieja, która nam przyświeca? Starajmy się docenić tą nadzieję. Chciałbym jeszcze pokrótce wspomnieć o pewnej tajemnicy, która dotyczy również Kościoła i jest swego rodzaju przestrogą również dla nas. Chodzi o tajemnicę nieprawości, tajemnicę odstępczego Kościoła. Powiem, i Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości przewidział takowe, że nastąpi odstępstwo w Jego Kościele. Tajemnica nieprawości, odstępstwa, powstanie nominalnego Kościoła między innymi zobrazowane jest w przypowieści o pszenicy i konkolu. To jest ta przypowieść, którą nasz Pan Jezus Chrystus również tłumaczył uczniom w tej historii, o której wspomnieliśmy, od której rozpoczęliśmy nasze rozważania. To już za czasów apostołów dostrzec można było zalążki błędów, odszczepieństwa, odstępstw. To już za czasów apostołów można było dostrzec pewne symptomy podziałów i grupowania między braćmi. Jeden był apolosowy, drugi pawłowy. Ale to dopiero był początek. Drugi list do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział i od 7 wersetu apostoł powiada tak. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. To jest w trakcie działalności drugiej obecności. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Widzimy, proszę Państwa, raczej odnosimy ten zapis do kościoła nominalnego, jakoby nas nie dotyczył. Ale myślę i sądzę, że są pewne zagrożenia, które nadal są aktualne i dla naszej społeczności. Z przypowieści o pszenicy i konkolu dowiadujemy się, że gdy siewca zasiał dobre nasienie i odszedł, a potem ludzie, to jest apostołowie, zasnęli, to przeciwnik Boży pośpiesznie nasiał swojego złego nasienia, które błyskawicznie rozprzestrzeniło się na całe pole. I rozwój tego systemu chrześcijańskiego cechował się powstaniem kościelnego zwierzchnictwa, to jest hierarchii, a w następnej kolejności połączenie władzy religijnej i cywilnej oraz panowanie nad całym ówczesnym światem. Rozumiemy, że chodzi tutaj o Kościół powszechny z urzędu papieża na czele. Rozwój tego systemu cechował się prześladowaniami prawdziwego Kościoła. Paradoksalnie, że w Kościele były prześladowania Kościoła. W miarę jak kształtował się Kościół nominalny, bo to nie stało się w jeden dzień, to były pewne procesy, które doprowadziły do stworzenia całego systemu. W miarę jak przychodziło odstępstwo, jak pojawiały się błędne nauki, pojawiało się zamieszanie, to prawda Boża ponownie została zaciemniona. Zauważcie, braterstwo, że wiele tajemnic, które były objawione za czasów naszego Pana i apostołów, zostało ponownie zaciemnione. Ponownie stały się tajemnicą dla ludzi, ale tylko dla tych, których serce stało się złe i odwrócili się od Boga. Zastanawiając się nad tym tematem, zauważyłem właśnie pewną prawidłowość, że w zależności od naszego postępowania i naszego stanu serca, Pan Bóg albo nam chce objawiać te tajemnice, albo je ponownie zakrywa. Bądź też wprowadzając pewne błędy, które czasami się pojawiają, one również będą zakrywać piękne i harmonijne prawdy Boże. Członkowie prawdziwego Kościoła byli karmieni w sposób szczególny. W tym czasie, kiedy ten system nominalny był w fazie swojego rozkwitu, kiedy prześladował Kościół, pamiętamy taką historię, nieraz przytaczamy i odnosimy właśnie do tego okresu, że z historii Eliasza, gdzie kruki przynosiły za sprawą Bożą, za sprawą jego opatrzności przynosiły Eliaszowi pożywienie. O tym systemie religijnym również proroczo wspomina apostoł święty Jan. To jest bardzo znamienny zapis z 17 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie mówi: tajemnica Wielki Babilon. Szczególnie według tłumaczenia Biblii Gdańskiej, gdzie mówi, a na czole jej było napisane: tajemnica Babilon Wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi. I widziałem niewiastę onę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a widząc ją, dziwowałem się wielkim podziwem. Jest to jedna z tajemnic Bożych, odstępstwo. Odstępstwo w Kościele. Myślę, że powinniśmy tutaj wyciągnąć kilka ważnych lekcji. Po pierwsze, powinniśmy słuchać głosu wołającego: ludu mój, wynik z Babilonu i nie mieć z kościołami nominalnymi wspólnych, nazwałem to, duchowych interesów. Ja nie mówię, żeby się w ogóle nie spotykać ani nie rozmawiać z ludźmi, bo to nie jest właściwą rzeczą, ale abyśmy nie mieli pewnych duchowych interesów, czyli coś, co wspólnie robimy i co by sprawiało, że to jakoby miałoby podnosić nas na duchu, czy pomnażać naszą wiarę. Ponieważ przestrogą jest, abyśmy nie stali się uczestnikami jego planu. Wierzymy, że Pan Bóg w trakcie drugiej obecności w sposób szczególny objawił pewne tajemnice właśnie związane z systemem nominalnym i przestrogą i napomnieniem, takim zawołaniem odnośnie wyjścia z tego systemu. My się wiemy, jesteśmy również tego uczestnikami, kiedy zbieramy się tutaj w gronie braterskim. I abyśmy tam nie wracali. Musimy, kolejna lekcja to jest taka, abyśmy byli ostrożni i nie przekręcali praw biblijnych, praw bożych już raz objawionych. Aby nie wprowadzać nowych błędów, ponieważ szczegóły wspaniałego planu Bożego znów staną się dla nas mgliste i zostaną zaciemnione. Ponownie staną się dla nas tajemnicą. Już na koniec chciałbym jeszcze o jednej tajemnicy wspomnieć. Myślę, że bardzo ważnej tajemnicy, która jest swoistym wskazówką na Bożym zegarze. A mam na uwadze przywrócenie Izraela cielesnego do łaski. W narodzie żydowskim tajemnica na temat Królestwa Bożego nie była znana, chociaż Żydzi posiadali zakon, posiadali prawo, posiadali proroctwa dane od Boga. Znali proroctwa, ale ich nie rozumieli. Oczekiwali, że przyjdzie Mesjasz, oczekiwali w sposób ludzki. Oczekiwali, że przyjdzie Mesjasz jako potężny król i stworzy Królestwo Izraelskie, które będzie jeszcze świetniejsze i jeszcze potężniejsze niż było za czasów Dawida i Salomona. Spodziewali się, że jako Żydzi, jako śmietanka tego narodu, otrzymają najwyższe stanowiska w tym królestwie i będą panować nad innymi narodami. Ale to było tylko rozumowanie według zmysłowego człowieka. To nawet możemy wspomnieć o takim spodziewaniu, kiedy nasz Pan spotkał się po zmartwychwstaniu z dwoma uczniami zdążającymi do Emaus. Kiedy opowiadali mu o tych wydarzeniach, które działy się w Jerozolimie, to wyrazili takie zdanie, taką też pewien zawód czy rozczarowanie. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz Bóg, my znając objawione tajemnice Boże, Bóg miał daleko głębszy zamiar. Ponieważ królestwo na ziemi również przewidział. Natomiast zanim to ma nastąpić, musiała zostać po pierwsze złożona ofiara przez Jezusa, a po drugie wybrany i skompletowany Kościół. I znamienny dla nas zapis z listu do Rzymian 11 rozdziału i 25 werset, gdzie apostoł święty Paweł wspaniale mówi na temat powrotu Izraela do łaski i pewnej zależności czasowej związanej ze zmartwychwstaniem i z aż poganie w pełni wejdą, czyli ze skompletowaniem Kościoła. Bo powrót Izraela do łaski nie może nastąpić wcześniej, zanim nie zostanie wybrany Kościół. I po drugie, kiedy Izrael będzie, kiedy wróci do łaski, będzie mogło nastąpić dopiero wtedy zmartwychwstanie. I mówi tak: ażebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. To dopiero po uwielbieniu Kościoła nastąpi powszechne zmartwychwstanie, zaprowadzenie Królestwa Bożego, odłożenie wszystkich rzeczy, o którym już też słyszeliśmy. I to nie tylko samego Izraela, nie tylko samego Izraela cielesnego, ale wszystkich narodów ziemi. Wszystkie narody ziemi powstaną z grobu i będą miały szanse i warunki sposobne do tego, aby się nawrócić do Boga i odwrócić od grzechu i stać się doskonałymi w społeczności z Bogiem. Pierwsza lekcja. Znając tą tajemnicę, możemy obserwować naród izraelski. Pozwala nam to zrozumieć postęp Bożego planu i daje nam wskazówkę, że nadal trwa czas powołania do społeczności z Chrystusem. W dniu wczorajszym również słyszeliśmy proroctwo z Doliny Suchych Kości na temat narodu izraelskiego i jego stopniowego odradzania się i w końcówce nastąpi moment, kiedy poznają tego, którego przewodni, poznają Mesjasza jako naród i powrócą do społeczności z Bogiem. ale już w Królestwie. Lekcja druga. Jest to również koronny dowód, że cielesny naród izraelski nie został odrzucony na zawsze, jak niektórzy chrześcijanie sądzą. We właściwym czasie zostanie przywrócony do łaski, ale jednak nie wcześniej niż czas wieku Ewangelii i skompletowania Kościoła się zakończy. Moglibyśmy tutaj kontynuować. Jeszcze jest przynajmniej kilka albo kilkanaście różnych spraw, które Pan Bóg objawia, ale te najważniejsze chciałem bratestem w tym rozważaniu się podzielić, rozwijając myśl naszego Zbawiciela mówiącą o Królestwie Niebieskim, która skupia się głównie na Królestwie Niebieskim, czyli wyborze Kościoła. Do takich tajemnic możemy jeszcze wspomnieć tajemnica siedmiu zborów. To jest tajemnica siedmiu zborów i siedmiu świeczników z Księgi Objawienia, o której też słyszeliśmy w wykładzie brata Marka wczoraj. Również druga obecność Chrystusa, czas, sposób i działalność drugiej obecności również była wielką, wspaniałą tajemnicą, która została objawiona na początku działalności drugiej, na początku drugiej obecności Jezusa Chrystusa. Spróbujmy w kilku słowach podsumować. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Wam, uczniom, wam, bracia i siostry w wierze, w Jezusie Chrystusie. Myślę, że powinniśmy odczuwać wielką wdzięczność dla Boga Ojca za to, że z Jego łaski mamy przywilej poznać Jego tajemnice, które objawił poprzez proroków, poprzez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, a także przez apostołów. Właściwe poznanie tajemnic Bożych ma miejsce we właściwym, zamierzonym przez Boga czasie. I chociażbyśmy wynałożyli wiele wysiłku, to przed czasem nie poznamy, nie zrozumiemy. Nie wystarczy mieć literalne oczy i uszy, aby zrozumieć tajemnice Boże, bo Pan Bóg daje tylko niektórym, wybranym, te tajemnice poznać. Te warunki, o których wspomnieliśmy, to jest właściwy stan serca, to jest stan usprawiedliwienia z wiary do społeczności z Bogiem, to jest stan ofiary, złożenie swojego życia na ofiarę i również stan spłodzenia z ducha do nowego życia. Starajmy się być dobrymi szafarzami tajemnic Bożych. Skoro już nam raz je Bóg objawił, to nie zakopujmy, nie odkładajmy na półkę, ale starajmy się ochotnie dzielić z nimi. Jeżeli już one zostały objawione, to ich nie zaciemniajmy. Szczególnie jeżeli powiedzieliśmy, że jeszcze jest dzień przyjemny, czas powołania do Kościoła. Wspomnieliśmy również, że tajemnice Boże objawiane są przez Kościół Boży, przez braci i sióstr w Jezusie Chrystusie za pośrednictwem Ducha Świętego. To jest poprzez pewną zbiorowość, poprzez ciało Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Ceńmy zatem społeczność braterską z Boże, ceńmy społeczność z braćmi i siostrami na konwencjach. Nie opuszczajmy wspólnego zgromadzenia. Musimy być ostrożni, aby nie przekręcać prawd Bożych już raz objawionych. Nie wprowadzać nowych błędów, ponieważ szczegóły wspaniałego planu znów staną się dla nas mgliste i zostaną przed nami zaciemnione. Znając tajemnicę przywrócenia Izraela do łaski, możemy obserwować ten naród, pozwala nam to poznać czas realizacji Bożego planu i daje nam wskazówkę, że nadal trwa czas powołania do społeczności z Chrystusem. Bóg nadal objawia i będzie objawiał swoje tajemnice związane ze swoim wspaniałym planem. Niech nasze duchowe zmysły, to jest wzrok i słuch, będą wyczulone na to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Na koniec chciałbym przeczytać te słowa, które już przeczytaliśmy, słowa naszego Zbawiciela. A błogosławione oczy wasze, że widzą, i że uszy wasze, że słyszą. Amen.